Jeszcze raz witam wszystkich w tym trudnym czasie kwarantanny, tej pandemii. Dla niektórych jest to trudny czas, nawet nie tylko w naszym kraju, ale szczególnie był dla ludzi w Chinach, nawet dla naszych braci i sióstr, a także w tej chwili dla ludzi we Włoszech, w Hiszpanii. Jesteśmy z nimi jesteśmy w modlitwie. Także wielu naszych braci i sióstr ucierpiało, zarówno w Chinach, chociaż tam, jak z tego co wiemy, Kościół podniósł się po tym. Mieli również nabożeństwa online, modlili się w domach, z tego co wiemy, i wcale okazało się, że nie wpłynęło to źle na Kościół. Ale w tej chwili sporo ludzi też cierpi we Włoszech fizycznie i w Hiszpanii. Tam będziemy się modlić. Ale drodzy, ja bym chciał... Postaram się może takie dwie rzeczy w moim dzisiejszym przesłaniu zawrzeć. Jedna rzecz to chciałbym wyciągnąć jakieś dobre strony z tego trudnego czasu. Otóż ja widzę, że to mogą być również dobre strony. Zacznę od tego, że w piątek rozczulił mnie post rabina Michaela Shudricha, który zamieścił w piątek na temat sabatu. Otóż włączyłem jakiś tam komunikator internetowy i znajomy zamieścił post, i Michael Shudrich, to jest naczelny rabin polski, taki przekaz mniej więcej powiedział: no, kina pozamykane, restauracje pozamykane, to co tu robić? Mówi, możesz święcić szabat. Dlaczego nie zapalić dwóch świec? Dlaczego nie zebrać rodziny? Dlaczego nie odmówić kidusz? Mówi, jest szabat, zrób to 17:30. I powiem wam, że mnie rozczulił ten... I dotknęło mnie to wezwanie. I ja zrozumiałem w duchu, że przemówił do mnie Pan. Chcę wam powiedzieć, żeśmy z Danusią rzeczywiście pomodlili się, zrobiliśmy sobie kidusz, taki kielich, nazywa się to kielich oddzielenia, odmówiliśmy taką modlitwę. I nie chodzi wam, powiem od razu, o ten literalny szabat. Nie, w tej chwili ja nie judaizuję, tak powiem, nikogo do tego nie namawiam, ale spójrzmy na to rzeczywiście jako pewien, na ten czas kwarantanny, chociaż dzieje się tam złe rzeczy, mówię, może jeszcze nie u nas, jako swoisty szabat, czas odpocznienia dany ludziom i Kościołowi. Ja wiem, kochani, że my jako chrześcijanie wiemy, że naszym szabatem, naszą rzeczywistością jest Jezus Chrystus. Tak jest napisane, że niech was nikt nie sądzi z powodu święta, nowiu bądź sabatu. To są cienie rzeczy przyszłych, a rzeczywistością jest Chrystus. Dla nas On jest tym sabatem. Ale pomimo, że to wiemy, to gdzieś ciągle gonimy, taka jest prawda. Nawet Kościół gdzieś goni. Coś ciągle organizujemy, za czymś lecimy. A tutaj nagle spójrzmy na to jako takie rzeczywiście szabat, czyli czas odpocznienia od Pana. Odpocznijmy w Bogu. Spotkajmy się z Nim, kochani, w tym czasie. Ja nie mówię tu literalnie. To jest nie wiadomo, dokąd ten czas potrwa. A więc tak jak to mówią Żydzi, szabat szalom. A więc szabat szalom. Szalom wszystkim. Czyli pokój, który wszystko przewyższa. Pokój Chrystusowy. Spójrzmy na to w ten sposób. Nie wszyscy mają ten szabat, tak jak na przykład służba zdrowia, no, czy inne służby. Pamiętajmy o nich w modlitwie. Ale jeśli masz ten czas, to popatrz na to jako na dar od Pana. To jest taka moja myśl. Drugi, inny obraz do tych czasów, który kojarzy mi się z tymi czasami, to obraz proroka Jonasza. Misjonarza, który był posłany przez Boga, ale nie chciał głosić upamiętania i nie chciał pójść w to miejsce, do którego Bóg go kierował, czyli do Niniwy. I na samym końcu tej księgi co czytamy? Kiedy już nawet Jonasz był posłuszny, siedział, by obserwować tam Niniwę, był pewien krzew, wyrósł nad nim, chronił go od upału. Bóg wyznaczył robaka, który sprawił, że krzew usech. I to jest ciekawe. Ja bardzo lubię to słowa. Bóg wyznaczył robaka. Był jeden robak, Bóg go wyznaczył. Raczej robactwo nie kojarzy się nigdy, jeżeli coś podgryza, z błogosławieństwem. To raczej jest coś przeciwnego, jak plaga. A jednak Bóg użył tego czegoś złego, żeby Jonasza czegoś nauczyć. Bóg wyznaczył robaka. Ja się zastanawiam, czy można tak powiedzieć. Bóg wyznaczył wirusa w tym momencie, żeby ludzi czegoś nauczyć. I od razu uprzedzę wasze jakieś pomysły czy zastanowienia. Ja nie twierdzę, że choroby pochodzą od Boga, żebyście tego tak nie odebrali. Choroby nie pochodzą od Boga, ale chcę powiedzieć, że Bóg na przykładzie Jonasza nawet może użyć czegoś złego, żeby swoich ludzi czegoś nauczyć. Czytamy, że również w Księdze Jonasza, że Bóg wyznaczył rybę, która połknęła Jonasza. Wyznaczył rybę, bo Jonasz nie chciał iść, to był ciekawy misjonarz. Miał posłanie, miał gdzie, ale poszedł w drugą stronę. No i Bóg wyznaczył rybę. Dla mnie to jest szczególnie takie interesujące, ponieważ ja również łowię ryby i zawsze myślę, Boże, czy nie mógłbyś wyznaczyć jakiejś ryby, żeby wzięła moją przynętę. No ale tutaj ryba była wyznaczona nie do wzięcia przynęty, ale do schwytania tego człowieka. No to też nie wydaje się jako błogosławieństwo. Jednak Jonasz czego się tam nauczył w brzuchu tej ryby, wołał do Pana. Zastanawiam się, czy teraz również ten czas, to nie jest czas od Boga dla Kościoła, dla nas, dany na upamiętanie, tak jakbyśmy byli w brzuchu jakiejś ryby w tej kwarantannie, gdzie nie można się ruszyć, ale skracając już to poselstwo, to jeśli chodzi o nasza, wszystko się dobrze skończyło, przynajmniej w tamtym czasie. Niniwa odbywała pokutę, Jonasz, mam nadzieję, to zrozumiał. Dlaczego mówię o podobieństwie Jonasza? Ponieważ zastanawiam się, jako ten, który jest częścią Kościoła, jako ten służy Kościołowi razem z wami, czy Kościół dzisiaj się trochę nie zachowuje jak Jonasz? To znaczy, czy nie odszedł od tego poselstwa, które Bóg mu dał i od kierunku, który Bóg mu dał? To jest pytanie, na które myślę, powinniśmy siebie, będąc w tej kwarantannie, w tym czasie, czy tego sabatu, czy w tym brzuchu ryby, sobie odpowiedzieć. Kochani, i mówiąc o wirusie i o jego rozpowszechnianiu, ja pomyślałem, powiem wam, że znalazłem pewne podobieństwa, nawet kiedy tutaj razem z bratem Andrzejem czyściliśmy w piątek piec i potem przez chwilę rozmawialiśmy też, znaleźliśmy pewne podobieństwa, jeśli chodzi o wirusa i o rozpowszechnianie Ewangelii. Zresztą są pewne podobieństwa, bo nawet czy dobre, czy złe rzeczy w jakiś sposób kontrolowany, niekontrolowany rozprzestrzeniają się. Zresztą Paweł mówi o pewnych ludziach, że ich nauka się szerzyć będzie jak zgorzel. Tu chodziło o złą naukę. Ewangelia jest oczywiście czymś dobrym, ale chodzi o sam sposób. Jak było z wirusem? No nie będę tego powtarzał, bo wiecie, że gdzieś tam nie wiadomo skąd się wziął do końca na razie, ale w Wuhan pojawiły się ogniska, nie mogli tego opanować. W jakiś sposób okazało się, że to się wydostało potem do jednego kraju, a teraz okazuje się, już jest na wszystkich kontynentach. Jedni radzą sobie troszeczkę lepiej, inni trochę gorzej, ale ogarnęło to wszystkich. Jak mówił jeden wirusolog amerykański, bo słyszałem akurat wywiad, mówił, że pewne rzeczy się zmieniły w ostatnich 100 latach. Mianowicie ludzie przeprowadzili się w większości do miast i nastąpiła pewna globalizacja, czyli ludzie mogą się ze sobą kontaktować, szybko przejeżdżać. I to jest możliwość tej transmisji, czy tego przenoszenia. I zupełnie podobnie było, kiedy powstał Kościół, zaczęła się rozprzestrzeniać Ewangelia. Był pewien czas, kiedy przyszedł Mesjasz, Syn Boży, Jezus Chrystus. Było to w Jerozolimie, było też Cesarstwo Rzymskie. Był to pewnego rodzaju centrum ówczesnego świata, szlaki handlowe, różne rzeczy. I tam to nastąpiło, nawet to prześladowanie. Chcieli stłumić, chcieli zakazać Ewangelii, pewną barierę postawić. Okazuje się, że nic to nie pomogło i Ewangelia rozprzestrzeniła się na cały świat. Mówi, to jest przykład podobny, choć oczywiście wirus jest tym negatywnym przykładem. I Ewangelia właśnie miała takie skutki, podobnie jak wirus, z którym ludzkość się wcześniej nie zetknęła. I tu chcę właśnie te podobieństwa powiedzieć. Zobaczcie, dlaczego ten wirus zaczął takie skutki wywoływać, bo ludzie nie są na to uodpornieni, nigdy się z tym nie zetknęli. A więc zaczął bardzo gwałtowne skutki wywoływać, nie tylko, że kogoś boli głowa czy ma katar, akurat to ten wirus nie wywołuje kataru, ale skutki takie na przykład jak kaszel, gorączka, ból gardła, a w końcu obustronne śródmiąższowe zapalenie płuc, które jest bardzo niebezpieczne. Więc takie manifestacje zaczął wywoływać ten wirus, bo ludzie nie byli uodpornieni. Ale zupełnie podobnie stało się z Ewangelią w pierwszym wieku. Ludzie, użyję takiego określenia, nie zetknęli się z Ewangelią, nie byli na nią uodpornieni. Zobaczcie, jakie manifestacje zaczęła wywoływać ta Ewangelia. Przede wszystkim upamiętanie, bardzo radykalne nawrócenie i zmiana życia. Uzdrowienia, radykalne uzdrowienia. Ludzie, którzy byli sparaliżowani, wstawali. Głusi słyszeli, ślepi widzieli. Uwolnienia od demonów, z mocy ciemności, wylanie Ducha Świętego. Te dary, to wszystko było, możemy powiedzieć, te manifestacje towarzyszące były bardzo radykalne. I tutaj jakby porównując, zestawiając te dwie rzeczy, chciałbym dzisiaj, tak wczoraj, kiedy myślałem o tym słowie, podać takie hasło Boże, zestawiając właśnie epidemię koronawirusa z Ewangelią. A mianowicie, że takie hasło reklamowe, mogę powiedzieć, z tytułu dzisiejszego kazania: Ewangelia Jezusa Chrystusa lekarstwem na koronawirusa. Powtórzę, Ewangelia Jezusa Chrystusa lekarstwem na koronawirusa. Dlaczego lekarstwem? Już mówię. Otóż w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, w wersecie 16, apostoł Paweł mówi: nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, bo ona jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I tam mówię, Żyda, Greka, czyli nie Żyda. Mocą Bożą ku zbawieniu. Musimy wiedzieć, i pewnie to wiemy, że moc Boża ku zbawieniu. Zbawienie tu nie oznacza jedynie zbawienia w sensie zbawienia od piekła, od gniewu Bożego, przebaczenia grzechów. Zbawienie, sozo, to greckie słowo, oznacza w ogóle wybawienie od wszelkiego kłopotu. A więc wchodzi w to również w uzdrowienie. Czyli można powiedzieć, Ewangelia jest, to jest w pakiecie. Ewangelia Jezusa Chrystusa, powiedział, jest lekarstwem na koronawirusa. Taka mi się takie rymnęła, rymnął mi się taki, taka reklama, czy taki wierszyk. Możecie to gdzieś tam sobie zapisać, jak chcecie. A więc Ewangelia jest lekarstwem. Tylko że, mówię, to jest w pakiecie. Tylko tutaj od razu mówię, jest pewien problem. Czasami pewne rzeczy są w pakietach, mówię, wiązanych. I ludzie czasami by nie chcieli całego pakietu, tylko na przykład chcą jedną rzecz, jeżeli coś jest sprzedawane czy w ofercie, prawda? Nie chcą, tylko jedną rzecz. I też ludzie na przykład z pakietu Ewangelii chcieliby, no tak, ja chcę uzdrowienie. To jest jedna rzecz. I jest jeszcze inny problem, jeśli chodzi o to, że Ewangelia Jezusa Chrystusa jest lekarstwem na koronawirusa czy na wszelki problem. A mianowicie taki, że wiecie, że tak jak ludzie potrafią się uodpornić na choroby, wirusy, są odporni na, uodparniają się na choroby i na wirusy, różne rzeczy, i potem nawet jak się stykają z tymi chorobami, to już nie chorują, to niestety to co ja widzę, to jest to, że dziś wielu ludzi uodporniło się na Ewangelię. Ludzie są odporni na Ewangelię, słyszają Ewangelię, słuchają Ewangelię, ale są odporni. Pomimo że są w rodzinach chrześcijańskich, pomimo że chodzą do kościoła, takiego czy innego, pomimo że słuchają słowa, są odporni. Inaczej mówiąc, odporni, czyli co? Mają zatwardzone serca, przymrużone oczy i zamknięte duchowe uszy specjalnie. no skoro są odporni, skoro chodzą do kościoła, słyszą nawet żywe słowo i to słowo nie powoduje w ludziach manifestacji. Tak jak wirus, który jeśli dotyka ludzi odpornych, mówi jakikolwiek wirus, jaka choroba, dotyka ludzi odpornych, nie powoduje manifestacji w postaci gorączki, zapalenia płuc czy innych rzeczy, bo ludzie są odporni. Tak samo słowo przestało dla niektórych ludzi nie wywołuje manifestacji, takich jak upamiętanie, nie wywołuje manifestacji takich jak żal za grzechy, jak pokuta, jak wiara, jak uzdrowienie, jak uwolnienie z mocy demonicznych. Nie powoduje takich manifestacji jak wypełnienie Duchem Świętym, chociaż powinno. A co się działo w Dziejach Apostolskich właśnie na początku? Dlatego, że często tak my mówimy, kaznodzieje często mówią, no, żeby było tak jak na początku. Co się działo w Dziejach Apostolskich? Wiemy, co się działo, tylko zadajmy pytanie, dlaczego? Ja próbuję odpowiedzieć sobie razem z wami, że ludzie nie byli uodpornieni wtedy na Ewangelię. Tak jak ludzie w Wuhan, czy jak dzisiaj, nie są odpornieni na koronawirusa. Tak wtedy ludzie nie byli uodpornieni, nie słyszeli. Co się stało w pierwszy dzień, w Dzień Zielonych Świąt, kiedy pierwszy raz była głoszona Ewangelia przez apostoła Piotra, wcześniej człowieka bojaźliwego. Co się działo? Nie powiedzieli, a no dobra, zastanowimy się. Czytamy w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, werset 37, że byli poruszeni do głębi. Oni byli poruszeni do głębi. Co mamy czynić, mężowie bracia? Co mamy czynić? Bo idziemy do piekła, jesteśmy zgubieni, przerażeni. Takie manifestacje spowodowała Ewangelia. Oni nie byli odporni. I potem czytamy też o wielu innych manifestacjach, które działy się w Dziejach Apostolskich. Wszystkie te uzdrowienia, różne rzeczy. Nie byli odporni. I Piotr im powiedział, co mają czynić. Mówi, co mamy czynić, mężowie bracia? I Piotr mówi, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I ta obietnica odnosi się do was, do dzieci waszych i do wszystkich, którzy są, ilu ich z dala, ilu ich Bóg powoła. A więc również dzisiaj, do mnie i do ciebie. Bóg ciebie powołuje, mnie powołał. Ta obietnica jest nie, ona się nie skończyła. Jest ważna, tak samo. Słowo jest tak samo ważne. Pytanie tylko, czy nie uodporniliśmy się na Ewangelię. Czy ono wywołuje takie same manifestacje. To jest coś, co mnie bardzo porusza. I muszę wam powiedzieć, że na przykład, tak jeszcze znajdując te paralele między Ewangelią a wirusem, na przykład, z tego co wiem, Eskimosi są bardzo narażeni nawet na zwykły katar, czy na zwykłą infekcję, bo nie ma tam właściwie żadnych zarazków, tak? Gdzieś w Grenlandii, czy gdzieś tam jest zimno po prostu. Także jeśli zetkną się zwykłą infekcją, czy z katarem, którą ma człowiek, będą ciężko chorować, nawet mogą umrzeć. Ja powiem tak, ja pracuję na co dzień w szkole muzycznej z dziećmi, i myślę, że jestem uodporniony na większość wirusów. Bardzo rzadko choruję. Ostatnio chyba z półtora roku temu chorowaliśmy. No jakiś tam wirus się czepił, ale zwalczyliśmy go całą rodziną. Ale najczęściej nie choruję, chociaż naprawdę przychodzą różne dzieci. Dotykam te dzieci, bo ustawiam im rękę na wiolonczeli. A jeszcze często rodzice mówią tak, no w szkole nie był, ale na lekcje do szkoły muzycznej przyszedł, bo szkoda lekcji. A więc stykamy się z tymi wirusami, ale jesteśmy uodpornieni. I tutaj zachodzi ciekawe pytanie. W jaki sposób można się uodpornić na chorobę? Ja odnoszę to do Ewangelii. Wiecie, w jaki sposób odpornia się na chorobę czy wirus? Że się często z nim styka. To jest jedna rzecz. Często się styka z chorobą czy z wirusem. A druga rzecz, w jaki sposób ludzie specjalnie wywołują odporność, ostatnio już to dyskutowane, poprzez sztuczne zrobienie szczepionek. Szczepionek, tak? które powodują podniesienie odporności. Jak to się dzieje? Wstrzykuje się martwe bakterie czy martwe wirusy. Ja nie jestem fachowcem, ale to wiem. A Słyszałem ostatnio właśnie wywiad a propos szczepionki, które próbuje się teraz robić na koronawirusa, że kilku osobom, które gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych poddały się tej próbnej szczepionce, nie wstrzyknięto wirusa, tylko fragmenty tego wirusa. Słuchajcie, fragmenty wirusa. Co to oznacza? Jak ludzie uodparniają się na Ewangelię? Po pierwsze, słyszą często Ewangelię, po drugie, słyszą martwą Ewangelię, Ewangelię bez mocy albo fragmenty Ewangelii, czyli Ewangelię niepełną, fragmentaryczną. Paweł mówi, że jeśli ktoś głosi inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Czyli ludzie, którzy słyszą gdzieś inną Ewangelię, są uodpornieni na Ewangelię prawdziwą. W takim razie trzeba by zadać pytanie, jaka jest ta, no jaka to jest ta prawdziwa Ewangelia? Jaka jest nieprawdziwa, jaka jest prawdziwa, jaka jest Ewangelia bez mocy? Jaka to jest ta Chrystusowa Ewangelia, Ewangelia pierwotna? I tu, kochani, musimy po prostu sięgnąć do Biblii. Nie ma innego wyjścia, jak sięgnąć do Biblii i zobaczyć, co tam jest naprawdę napisane. I kiedy skończymy to słowo, to rozważanie, zachęcam was, chcę was zachęcić. Naprawdę nie musicie wierzyć mi we wszystko na słowo. Sprawdźcie, poszukajcie, co tam jest napisane. Otóż ta Ewangelia Chrystusowa pierwotna, ja właśnie to sprawdzałem. Jakie główne przesłanie było w tej Ewangelii Chrystusowej? Więc powtórzę. Tutaj, kiedy głosił Piotr w Dzień Zielonych Świąt, mówił: upamiętajcie się, niechaj się każdy z was da ochrzcić na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Były trzy składniki. Natomiast w Ewangelii Marka 1,14, sam początek jest napisany, 15. Sama esencja Ewangelii, którą głosił Pan Jezus. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Czyli podstawowym przesłaniem poselstwem było upamiętanie. To był początek Jezusa. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Zresztą ciekawe, gdybyśmy potem patrzyli na przykład do Ewangelii Mateusza, trzeci rozdział, drugi werset, Jan Chrzciciel mówi podobne poselstwo. Upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże. I w czwartym rozdziale, w wersecie 17 Ewangelii Mateusza, znowu Pan Jezus mówi: upamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Boże. To samo poselstwo. Upamiętajcie się. Czyli podsumowując, można powiedzieć, że tak jak znowu znajdując jakąś paralelę z wirusem, to tak łatwo, Pan Jezus znajdował przykłady wśród ogrodnictwa, wśród roli, to my możemy się z wirusem znaleźć. Tak jak wirus jakiś składa się tam jakichś elementów, segmentów, ja dokładnie nie wiem. Czytamy, że Ewangelia składała się, miała cztery takie podstawowe elementy. Upamiętanie, wiara, chrzest wodny i jako dopełnienie chrzest Duchem Świętym. Poszukajcie sami te wszystkie poselstwa, sprawdźcie Nowy Testament, a szczególnie wszystkie fragmenty w Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich. Zobaczycie, ja podałem wam tylko niektóre. Natomiast chcę powiedzieć, że podstawowym, tym pierwszym elementem, najważniejszym było upamiętanie i pierwszym. I ciekawa rzecz napisana jest, słuchajcie, w Ewangelii Marka w 6 rozdziale, wersety od 17 do 12. Co głosili, co zwiastowali uczniowie Pana Jezusa? Co zwiastowali apostołowie? Chociaż czynili wiele znaków i cudów, wyganiali wiele demonów, wielu chorych uzdrawiali. Czy oni głosili na temat powodzenia finansowego? Nie mam nic przeciwko temu, żeby nauczać na temat zasad dawania. Czy głosili na temat uzdrowienia? Ja też nie mam nic przeciwko nauczaniu na ten temat. Nie zrozumcie mnie źle. Ale czytamy tak. Od 7 wersetu. Potem wezwał 12 i począł ich wysyłać po dwóch i dał im moc nad duchami nieczystymi. Nakazał im, aby nic nie brali na drogę, prócz laski ani chleba, ani torby podróżnej, ani monety w trzosie, lecz było buli sandały, a nie wdziewali dwu sukien. I mówi do nich, gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostańcie, aż do swego odejścia stamtąd. A jeśli by w jakiejś miejscowości nie chciano was przyjąć ani słuchać, wyjdźcie stamtąd, otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. A oni poszli i wzywali do upamiętania i wyganiali wiele demonów i wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Głównym poselstwem było poselstwo o upamiętaniu, a dodatkowymi manifestacjami, tak jak przy chorobie, było to, że ludzie byli uzdrawiani, że byli uwalniani od demonów, że było wiele manifestacji właśnie takich. I to, kochani, czytamy. A więc to był podstawowy punkt Ewangelii. On się nie zmienił. Od czasu zielonych świąt doszły jeszcze manifestacje takie jak wypełnienie Duchem Świętym, który to Duch Święty został wylany na ziemię. I powtórzę, nie mam nic przeciwko innym nauczaniom, ale chcę zwrócić naszą uwagę na to, że centrum poselstwa było upamiętanie. Głoszone było upamiętanie. To jest, powiem tak, Ewangelia, która nie wzywa do upamiętania, która nie ma tego czegoś w sobie, jest martwą Ewangelią. Jest inną Ewangelią. To nie jest ta Ewangelia. To jest Ewangelia, która powoduje w człowieku uodpornienie na prawdziwą Ewangelię. Dziś Kościół często taką głosi Ewangelię, która jest jakby ten punkt o upamiętaniu jest jakby gdzieś wstępiony. Jeśli w ogóle jest, to jest taki przygaśnięty, zmniejszony, a nawet mam wrażenie, nawet nie tylko mam wrażenie, ale jestem przekonany, że głoszenie na ten temat jest wprost niemile widziane. Wystarczy nawet posłuchać wielu kazań, może nie wszystkich. Jest niemile widziane, to jest coś, co jest niemiłe. Jak za chwilę wspomnę, dochodzimy do tego, że może to być niedługo prawnie zakazane. Chciałbym przeczytać pewien fragment. Już w połowie zeszłego wieku o tych sprawach pisał sługa Boży mianowicie Aidan Wilson Tozer. I w książce Wieczory z Bogiem, jest taka książeczka, którą dostałem od mojego przyjaciela jednego, pisze tak, to jest takie krótkie rozważanie. I to było, mówię, gdzieś w połowie może zeszłego wieku. To było napisane około. Lepiej byśmy szybko te sprawy poznali, jeśli to pokolenie młodych chrześcijan ma uniknąć największej tragedii naśladowania Chrystusa, będącego jedynie Chrystusem dla wygody, a w żadnym wypadku nieprawdziwym Panem chwały. Przyznaję się do uczucia niepokoju odnośnie do tego, gdy obserwuję w tych dniach kłopotliwe rzeczy, jakie Chrystus zalecił ludziom do czynienia. Często przedstawiany jest jako cudownie uprzejmy i niezbyt roztropny wielki brat. Z zachwytem pomagający nam osiągać nasze cele i dodatkowo okazujący nam względy przez powstrzymywanie się od zadawania jakichkolwiek kłopotliwych pytań na temat wartości moralnych i duchowych tych celów. W naszej gorliwości w doprowadzaniu ludzi do przyjęcia Chrystusa często kuszeni jesteśmy, by do akceptacji dać Chrystusa będącego trochę więcej niż karykaturą czegoś świętego, poczętego przez Ducha Świętego, narodzonego z Marii Panny, by zostać ukrzyżowanym, powstać trzeciego dnia i zająć swe miejsce po prawicy majestatu w niebie. Ostatecznym celem Bożym w dziele odkupienia jest uczynienie nas świętymi i przewrócenie nam obrazu Bożego. By to osiągnąć, Bóg uwalnia nas od ziemskich ambicji i odciąga od tanich i niegodnych nagród, na które kierują swe serca ludzie tego świata. Jeżeli to słowo było aktualne kilkadziesiąt lat temu, to co powiedzieć dzisiaj? Jeżeli Ewangelia Jezusa Chrystusa nie wywołuje w ludziach manifestacji, mówię, takich kolejności jak upamiętanie, żal za grzechy, uczucia bycia zgubionym, lęku przed piekłem, bojaźni Bożej, wstydu z powodu swojego brudu, swojego życia, to ja myślę, że są dwie możliwości. Albo Ewangelia, którą ci ludzie słyszą, nie jest tą prawdziwą Ewangelią, żywą, która zawiera to przesłanie, albo ci ludzie, czy ten słuchacze są tak bardzo uodpornieni na Ewangelię. To są dwie możliwości. I musimy tu przyznać, kiedy czytamy Biblię, że niestety nawet w czasach Pana Jezusa, któremu nie możemy odmówić, że głosił bez pomazania, byli ludzie, którzy byli uodpornieni na Ewangelię i słowo nie dotykało ich. I kochani, kiedy mówię teraz o tym, że Kościół gdzieś stracił to ostrze tej Ewangelii, która wzywa do upamiętania, to nawet jeśli wzywa się do upamiętania w kazaniach dzisiaj, to tak myślę, że no, dzieje się to w taki sposób, no przyjmij Pana Jezusa, On jest fajny, daj Mu swoją rękę, ale tak, żeby ktoś nie poczuł się przykro, żeby nawet za długo nie trwał ten żal za grzechy, żeby nie zastanowił się nad sobą, tylko żeby wyszedł szczęśliwy z nabożeństwa. I tak zastanawiam się, kiedy czytam, jakiego języka używał, czy Jan Chrzciciel, czy Pan Jezus, pomioty żmi, groby pobielane, co byśmy dzisiaj powiedzieli na coś, na takie kazanie. No, gdybym tak zaczął, rozpoczął zwiastowanie, wiem, że wyłączylibyście najprawdopodobniej transmisję, większość ludzi wyszłaby z kościoła, a takie słowa by były określone dzisiaj jako mowa nienawiści. Ale prawda jest taka, że Ewangelia tak naprawdę jest Ewangelia miłości do człowieka, ale nienawiści do grzechu. I jak wspomniałem, ja widzę już to, widzimy to, że Ewangelię próbuje się nawet prawnie pozbawić mocy głoszenia na temat pokuty. To już wiemy, że są naciski, by o pewnych grzechach, o pewnych rzeczach wprost nie mówić. O rzeczach dotyczących homoseksualizmu, rozwiązłości seksualnej. To dzisiaj już jest niezbyt cool. To już... No, ty dotykasz mojego prywatnego życia. Niedługo nie będzie to możliwe. Prawnie nie będzie możliwe nawet dawanie pokuty ludziom w kościołach. To już się wszystko dzieje. Muszę wam powiedzieć, że bardzo martwię się o Anglię, Wielką Brytanię. I nie z powodu tylko i wyłącznie samej pandemii koronawirusa, chociaż też i tego, jak rząd angielski teraz reaguje. Ale z powodu tego, jak Anglia teraz w tych miesiącach zachowała się w stosunku do Ewangelii, tej prawdziwej Ewangelii, a mam na myśli to, że wiele angielskich miast odrzuciło prawdziwe poselstwo brata Franklina Grahama, syna wielkiego ewangelisty Billy'ego Grahama, chociaż miał zaplanowaną krucjatę, może by ona się nie odbyła zresztą ze względu na pandemię, miał wynajęte różne stadiony, to już wcześniej odmówiono mu ze względu na to, na poselstwo, jakie brat Franklin Graham głosi, który mówi po prostu na temat, naucza na temat grzechu. Co jest grzechem? To, co mówi Biblia, że homoseksualizm jest grzechem, że małżeństwo jest to małżeństwo mężczyzny i kobiety, na temat niemoralności seksualnej, tego, że życie seksualne pozamałżeńskie jest grzechem, obrzydliwością w Bożych oczach. To zostało uznane jako mowa nienawiści, więc Anglia zamknęła się przed żywą Ewangelią. Czy Ewangelia... Pytanie, czy Ewangelia u ciebie wywołała kiedykolwiek manifestacje? Nie mówię dzisiaj, ale czy wywołała kiedyśkolwiek w twoim życiu takie manifestacje w postaci żalu za grzechy, zobaczenia siebie zgubionym bez Boga, bez Chrystusa, lęku przed odpadnięciem. Ja chciałbym, zbliżając się do końca, kochani, sparafrazować pewną myśl z Bożego Słowa, z Ewangelii Mateusza. Pan Jezus mówi, żeby pewnych rzeczy się nie bać. Dzisiaj ludzie boją się pewnych rzeczy, że zabraknie środków, że będzie kryzys, co będzie z chorobą. Ja wam chcę powiedzieć i wierzę, że mówi to Pan Jezus, nie bójcie się kryzysu, nie bójcie się koronawirusa. On powiedział tak, Mateusza 10:26. Przeto nie bójcie się ich, albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Może dalej. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Mówi tu o sobie, bo on ma klucze śmierci i piekła. Mówi o Bogu. Szatan, czy ludzie, czy nawet koronawirus, który może dopaść ciała człowieka i nawet w ostateczności, chociaż ja wierzę, że to nie jest pisane tobie, jeśli wierzysz Boga. I Bóg cię z tego może uwolnić, uzdrowić, nawet jeśli się z tym zetkniesz. Chociaż się nie zetkniesz, to koronawirus nikogo nie wtrąci do piekła. Ale jeśli nie upamiętałeś się, jeśli twoje grzechy są na tobie, to Biblia mówi, że mamy się bać tego, który może to uczynić. Bóg jest dobry. No, chcę tym zakończyć. Bóg jest dobry. Amen. I co w związku z tym? List, kochani, już kończę. List do Rzymian 2 mówi tak, w drugim rozdziale. Albo może 2:4. Albo może lekceważysz bogactwa Jego dobroci, cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Prowadzenie dla mnie i dla ciebie jest do upamiętania. To jest do zweryfikowania naszego życia przed Bogiem. Patrzenia na swoją świętą szatę, na białą szatę. Ona jedynie można ją otrzymać od Jezusa Chrystusa. I na koniec, kochani, ostatnie słowa Jezusa. Rozpoczęliśmy od tych początkowych słów Pana Jezusa, które On głosił, mówię, czyli kiedy zaczynał głosić. I też cytowane są często, mówi się, ostatnie polecenie Pana Jezusa, pierwszym poleceniem Jego dla nas. Ale cytuje się często Ewangelię Mateusza bądź Marka. A ja zacytuję dzisiaj Ewangelię Łukasza. I co tam jest napisane? To jest Łukasz 24, 46, 47. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. Że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Słuchajcie, napisane. Ma być napisane wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Czy rozumiecie to? Upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Jeśli nie zadziałał nigdy taka rzecz jak upamiętanie w naszym życiu, to nasze grzechy nie są przebaczone. Jeśli nasze grzechy nie są przebaczone, nie mamy dostępu do Boga, nie mamy dostępu do Jego obietnic. To wszystko jest zakryte. A końcem jest tego, że nie będziemy z Nim, ale trafimy do innego miejsca. A więc powiem, zakończę to. Jeśli nie było upamiętania nigdy w twoim życiu, nie łudź się. To jest czas, aby się upamiętać. Miłość Boża do upamiętania cię prowadzi, a poselstwem Pana Jezusa, poselstwem Ewangelii jest głoszenie upamiętania. Powiem tak. Pokuta jest lekarstwo, które zawsze działa. Jest lekarstwem na chorobę. Jest lekarstwem na grzech. Kochani, wykorzystajmy ten czas tej kwarantanny, tego szabatu, czy bycia w brzuchu ryby na to, by uporządkować nasze życie z Panem. Za chwilę chcę się z wami pomodlić i zadaję to pytanie. Czy jesteś uodporniony na Ewangelię, czy nie? Powiem tak. Jeżeli nie będziesz odporny na Ewangelię, czyli pozwolisz, by Ewangelia zmieniła twoje życie naprawdę tak głęboko, nawet tam, gdzie nikt nie widzi, to tym bardziej będziesz odporny na wszystkie problemy tego świata i także na wirusa. Nie brońmy się przed Ewangelią. Chcę się pomodlić z wami. Ojcze cudowny, dziękuję Ci za Twoją prawdziwą Ewangelię. Dziękuję Ci za moc świętej krwi Pana Jezusa. Dziękuję Ci za żywe Twoje Słowo. I teraz modlę się o nas, modlę się o Twój Kościół, modlę się o każdego, kto dzisiaj wysłuchał tego poselstwa, jest teraz z nami, o tych, którzy wysłuchają to poselstwo później. Panie, jeśli gdzieś już uodpornili się na tę Ewangelię, jeśli Twoje Słowo nie wywoływało w nich tych manifestacji, jak upamiętanie, jak żal, chęć bycia z Tobą w świętości, Panie, to niech dzisiaj, Panie, przez moc krwi Pana Jezusa Chrystusa, to wszelka ten uodpornienie będzie złamane. Niech na nowo ci ludzie, niech wszyscy będziemy rozhartowani. Chcemy być wrażliwi na Twoje Słowo, Panie. Niech ono wywołuje w nas, Panie, te manifestacje, takie jak poprawę, jak pokutę, Panie, jak chęć szukania Twojego oblicza, jak chęć służenia Tobie, jak chęć prania naszych szat, jak chęć naprawienia wszystkich rzeczy, Panie, jak chęć, Panie, zweryfikowania naszego życia. Panie, chcemy służyć Tobie z całego serca. Panie, niech przyjdzie Twoje uzdrowienie, Panie. Niech przyjdzie, Panie, Twoje uzdrowienie również do Kościoła, Panie. Niech Twoja Ewangelia będzie głoszona w mocy i w prawdzie. Panie, dotknij się wszystkich ludzi, Panie, którzy żyją dzisiaj podwójnym życiem, Panie, którzy żyją w połowie życiem tego świata, a słuchają swojego słowa. Przemów do nich, niech ich serca będą, Panie, otwarte, Panie, na Twoje słowo. Prosimy Cię, Panie, o nas wszystkich, przygotuj Twój Kościół. Panie, chcemy być jak te mądre panny, które mają oliwę, kiedy przyjdziesz, Panie. Modlimy się, Panie. Panie, wiemy, że wszystko się kończy, Panie. Wiemy, że Ty przychodzisz, że czas się kończy. Panie, że nie warto, Panie, szukać żadnych nagród tutaj na tym świecie, tanich i niegodnych, Panie. My chcemy spotkać się z Tobą, Panie. Panie, chcemy Ciebie czcić, Ciebie uwielbiać, Ciebie wywyższać. Panie, modlę się dzisiaj o każdego, kto słucha i ma jakikolwiek problem, Panie, na swoim ciele. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa z Nazaretu, przez Jego krew, bądź dzisiaj uzdrowiony. Połóż swoją rękę, gdziekolwiek czujesz się chory i powiedz: przyjmuję uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Gdziekolwiek jesteś, czymkolwiek związany, przyjmij dzisiaj uwolnienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Jakąkolwiek rzeczą, jakimkolwiek grzechem, bądź dzisiaj uwolniony przez moc krwi Pana Jezusa Chrystusa. Bądź uwielbiony, Boże, Tobie za wszystko niech będzie chwała w cudownym